Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. Dziś o poranku w naszym studiu dr Justyna Szulc, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Jeszcze raz witam serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Instytut Zachodni to oczywiście tematyka głównie niemiecka. Zastanawiam się, czy dzisiaj kanclerz Olaf Scholz pojedzie do Kijowa. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro, może pojutrze. No, tutaj spekulujemy. To jest cały czas wiedza tajemna. I o tym będę pewnie też w jakiś sposób panią pytał. Natomiast takim głównym pretekstem naszej rozmowy jest konferencja, którą już za godzinę właściwie organizuje Instytut Zachodni. Ona dotyczy ponad 30 lat zjednoczenia Niemiec, ale takiego bilansu, który w teraźniejszość wchodzi. Mam na myśli to, co się udało, co się nie udało, jaki to ma wpływ także na politykę wobec Polski, Europy, Rosji. To są tematy zawsze na czasie. Najpierw jednak chwilę aktualności. Tak się zastanawiałem od dłuższego czasu, czy można powiedzieć, że Niemcy mają w tej chwili złą prasę na świecie. Po tym, jaki jest stosunek niemieckiego rządu przede wszystkim do wojny na Ukrainie, do rosyjskiej agresji i do tego, jak na przykład wygląda przekazywanie broni na Ukrainę. Pani dyrektor.
I ja bym się tylko częściowo zgodziła z tą tezą. To znaczy, to nie jest może rzeczywiście zła prasa na świecie, tylko również media niemieckie są bardzo krytyczne wobec polityki swojego rządu. I rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli mówimy o takiej zmianie epochowej, która się odbywa w różnych obszarach w Niemczech, to jedną z takich dużych zmian to jest właśnie takie krytyczne stanowisko prasy i mediów wobec własnego rządu i wobec polityki, która jest prowadzona.
Ja czytam takie zdania. Staliśmy się pośmiewiskiem świata. Ja to czytam w niemieckiej prasie. No, takiego czegoś to, jak żyję, nie czytałem w niemieckiej.
Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że prasa niemiecka czy media niemieckie są, jeśli chodzi o radykalność sformułowań, stoją na pierwszym miejscu w porównaniu również z mediami światowymi. W mediach światowych jest później pewnie oddźwięk tego, czy podejmowanie tego tematu i tam są może i bardziej wyważone te oceny niż w mediach niemieckich, gdzie rzeczywiście widać takie bardzo duże rozczarowanie tym, w jakiej sytuacji i w jakiej pozycji obecnie znajdują się Niemcy.
Rozmawiałem w poniedziałek z posłanką poznańską Jadwigą Emilewicz, która taką tezę postawiła parę dni temu i też między innymi mówiła o tym na naszej antenie, że ten rozdziew dotyczy też niemieckiego społeczeństwa. Czyli po raz pierwszy od wielu lat niemiecki rząd nie ma dobrej prasy u siebie, nie ma dobrej opinii w społeczeństwie. Większość jego działań, to zresztą wynika z sondaży, jest krytykowana. No i to jest sytuacja niespotykana, bo Angela Merkel na pewno tak złej prasy nie miała przez cały czas swojego kanclerstwa.
Tak, rzeczywiście to nastąpiła radykalna zmiana, jeśli chodzi o takie krytyczne towarzyszenie własnemu rządowi. Na ogół to było raczej przyjmowane, to co ze sfery politycznej przychodziło do społeczeństwa, było przyjmowane bez jakiejś krytycznej analizy. Natomiast obecnie to się zmieniło, a wynika to z pewnego takiego szoku poznawczego dla Niemiec, kiedy się rzeczywiście okazało, w jak trudnej sytuacji Niemcy znalazły się i to właśnie pod względem zabezpieczenia energetycznego, czy już w kwestiach takiego bezpieczeństwa militarnego. I to tej świadomości w społeczeństwie nie było do tej pory. I te informacje, które teraz w wyniku wojny, a już wcześniej też pandemia pokazała słabość instytucji państwowych w radzeniu sobie z tego typu kryzysami.
Szczepionki, pamiętamy, tam był
tak,
problem
i to się wszystko nakłada na tak, rzeczywiście. I to się wszystko nakłada na takie duże rozczarowanie wobec elit politycznych i utraty takiej wiary, która zawsze istniała w społeczeństwie niemieckim, że pod względem takiej sprawności i tak dalej, to...
I sprawczości pewnie Niemcy mogą...
Tak.
A może rząd niemiecki sam sobie to funduje, dlatego że Olaf Scholz jako kanclerz wiele razy mówi coś, co po sprawdzeniu nie ma do końca pokrycia w rzeczywistości. Teraz jego wypowiedź, że Niemcy jak żadne inne państwo nie dostarczają, nie pomagają tak Ukrainie dostarczają tyle broni. No to proszę bardzo, niemieckie media sprawdziły, okazało się, że wielokrotnie więcej pieniędzy przeznaczają Amerykanie. Polska, Niemcy do tej pory nieco ponad 300 milionów euro przeznaczyły, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Nasz kraj 1,7 miliarda dolarów, przepraszam bardzo. No, Stany Zjednoczone to jest prawie 5 miliardów, no więc to się rozjeżdża, to co mówi Olaf Scholz, z tym, co potem czyta przeciętny Niemiec.
Tak, rzeczywiście to jest bardzo niespójne, no i wiele osób stawia sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego prowadzona jest tego typu polityka komunikacyjna? Znaczy, na pewno nie powinniśmy zapominać, że istnieje nadal duża część społeczeństwa i też bardzo mocno reprezentowane są te środowiska w elitach politycznych, które ciągle mają nadzieję, że nastąpi pewien powrót do tego dawnego modelu współpracy między Niemcami i Rosją.
No czyli może... żeby było tak, jak było z Rosją do tej pory.
No więc właśnie i dlatego zwłaszcza w SPD jest to bardzo silna frakcja, która no, z pewnością to rozbicie prowadzi do tego, że ta komunikacja jest tak niespójna.
A może jakiś katarzis jednak też następuje w niemieckim, w opinii publicznej, także jeśli chodzi o polityków. Czytam eurodeputowanego Michaela Gallera z CDU, który mówi, że żeby powstrzymać Rosję z Ukrainą, należałoby zamknąć Nord Stream, ale jeden, czyli ten, który tłoczy w tej chwili cały czas. Co prawda zmniejszone są te dostawy. Ostatnio Rosja 40% zmniejszyła, ale jednak nadal tłoczy gaz do Niemiec między innymi.
No tak, to są, ale nie zapominajmy, to są pojedyncze głosy i teraz rzeczywiście
jest... CDU rządzi w tej chwili.
Tak, i to partii, która nie rządzi. Pytanie jest, czy jeżeli CDU by rządziło, rzeczywiście byliby gotowi na tak radykalny...
Bo to oni budowali
krok, więc tutaj też musimy to wyważać. Mhm. Kto to mówi i w jakiej sytuacji. Natomiast można powiedzieć, że w Niemczech rzeczywiście toczy się bardzo, bardzo taka ostra debata, co w obecnych czasach oznacza racjonalne zachowanie. Czy racjonalnym jest stawianie na Ukrainę, czy racjonalnym zachowaniem z punktu widzenia interesów Niemiec i społeczeństwa niemieckiego jest nadal stawianie na Rosję.
Czysty rachunek matematyczny będzie decydował? Żadne względy humanitarne?
No i ja powiem tak, ci, którzy stawiają na Rosję, argumentują również, stawiają już argumenty humanitarne, że no niepotrzebnie przedłuża się przelewanie krwi w beznadziejnej sytuacji.
No tak, tylko że z drugiej strony, jak ma wyglądać rosyjski mir, to już zobaczyliśmy.
Tak, no więc ja nie podzielam tej opinii, ale to nie jest, ta debata nie toczy się tylko czysto w takich względach ekonomicznych, ale właśnie powiedzmy, to jest argumentacja, jak racjonalnie powrócić do sytuacji, gdzie nie mamy stanu wojny w Europie.
I wszelkimi drogami ewentualnie do tego dążyć. No pytanie, do czego ta debata doprowadzi do takiego momentu, bo może się okazać, że jeśli będzie zupełnie inny rząd niemiecki, jeżeli tak dalej będzie ten rozwój postępował, my o innej debacie, o tej dzisiejszej w Instytucie Zachodnim toczonej. No to jest też ciekawe, bo trudno mówić o tym, na ile Niemcy są zjednoczone, bo to jest też jedno z haseł wywoławczych. Czy one po tych 30 latach wschód z zachodem się w jakiś sposób zlepił? Czy te podziały są widoczne? Też nie odnosząc się do aktualnej sytuacji. No więc jak wygląda rzeczywiście to, czy ten podział między Niemcami wschodnimi i zachodnimi jeszcze występuje i przebiega i na przykład ma wpływ na to, co dziś myślą sobie Niemcy o świecie?
Tak, to znaczy to, co czymś byśmy się chcieli dzisiaj zająć, to właśnie taką krytyczną refleksją nad tym, co stało się w tych ostatnich 30 latach. I oczywiście, jeśli chodzi o zjednoczenie Niemiec, to nie jest kwestionowane. To ono nastąpiło w wielu obszarach, ale właśnie w ciągu tych 30 lat powstały nowe podziały i nowe takie konflikty w społeczeństwie niemieckim, właśnie wynikające z tego, jak przebiegał ten cały proces transformacji. I dla nas to częściowo pokrywa się też z naszą debatą w Polsce, gdzie zresztą mamy teraz taki okres, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że następuje koniec pewnej epoki i teraz z zupełnie innych założeń wychodzimy i jeżeli była transformacja obecnie, ona by zupełnie inaczej wyglądała, bo inaczej myślimy o instytucjach. I teraz dla nas jest właśnie to pytanie, co, jakie wnioski z tego wyciągamy, bo to nie jest tylko czyste zadanie, czyste takie intelektualne ćwiczenie, ale no chociażby chcemy, wszyscy liczymy na to, że wcześniej czy później będziemy pomagać Ukrainie w odbudowie kraju. I teraz jest pytanie, co z tych naszych doświadczeń rzeczywiście chcemy...
Transformacyjnych.
Tak, transformacyjnych przekazać, a co wpłynęło na to, że nadal mamy tak mocne podziały i negatywne emocje, jeśli chodzi o wschód i zachód.
Padają takie określenia, roszczeniowi wschodniacy i zadufani w sobie dyktujący warunki zachodniacy, tak by ich można
powiedzieć. Tak, no więc właśnie, dlatego, że takim głównym motywem tego sporu jest to, że Niemcy wschodni zarzucają zachodnim, że po tym, jak Niemcy wschodni odzyskali dla siebie demokrację, możliwość działania i tak dalej, to jedyne, czego od nich oczekiwano, to pasywność. Oddanie funkcji zarządzania, funkcji decydowania bez lepiej wiedzącym Niemcom zachodnim. Mhm. I to taka hierarchizacja w tym społeczeństwie doprowadziła do całego szeregu, no powiedzmy, takich resentymentów i niezadowolenia. Zresztą, i to jest jednym z takich motywów tej debaty.
Jak silny jest to jeszcze w społeczeństwie niemieckim? Jednym, a nie do końca jednym.
Znaczy, ja bym powiedziała, jak to jest silne, to pokazuje chociażby postać Angeli Merkel, która żegnając się i w jednym swoim ostatnich wypowiedzi z okazji zjednoczenia Niemiec, nawiązała do swoich osobistych doświadczeń, jakich doznawała takich urazów z tego tytułu, że jest Niemką ze wschodu. Że jej było to traktowane jaki garb, nie jakiś wkład do wspólnej historii, ale jako garb, którego się należy pozbyć. I cały czas była traktowana jako taka warunkowa Europejka, która musi najpierw udowodnić, że jest prawdziwą Europejką. I to ona w swoim ostatnim, mimo że była kanclerzem 16 lat, w swoim ostatnim wystąpieniu do tego motywu nawiązała.
Czyli jeszcze to w niej mimo wszystko się działo. Czy to się też nie przekładało na stosunki z nami? Bo jest wiele dokumentów, które się ostatnio pokazały, tych na przykład dotyczących tego, jaka była strategia Helmuta Kohla wobec wschodu. To Spiegel ujawnił dokumenty, że on nie chciał tak naprawdę rozszerzenia NATO na wschód. Niedawno profesor Musiał ujawnił notatkę polskiego wywiadu, z której wynika, że Niemcy, Berlin nie chciał, żeby w Polsce powstawały silne partie klasy średniej. Chciał, żeby to były partie chłopskie, żeby nie było takiej silnie wytworzonej klasy średniej oparcia, dlatego że to by przeszkadzało w takiej niemieckiej dominacji gospodarczej. I to jest znów ten protekcjonalizm, tym razem w odniesieniu do innego narodu, no jednak suwerennego.
Tak, ma pan rację. Znaczy, my widzimy cały szereg zbieżnych tematów z tym, jak się toczy debata właśnie w Niemczech wokół takiego właśnie patrimonializmu, skazywanie na pasywność, odsuwanie od tych funkcji kierowniczych, a tego, co u nas jest poruszane i co jest krytykowane właśnie, jeśli spojrzymy na proces transformacji. Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście to był taki trend myślenia, który nadal jeszcze...
No się prędzej się pozbyto tego trendu.
No więc właśnie, więc widzimy te podziały na Europę Wschodnią, Europę Zachodnią, dopuszczanie do dyskusji, akceptację argumentów. I tym chcielibyśmy się właśnie zająć w odniesieniu do Niemiec Wschodnich, z otwarcia tego również na nasze obecne dzisiejsze doświadczenia.
Będzie można śledzić debatę?
Debata będzie nagrana i będzie dostępna w przyszłym tygodniu na naszej stronie. Natomiast dzisiaj zapraszamy Państwa do Instytutu Zachodniego. Debata jest otwarta i można fizycznie w niej uczestniczyć.
No jak przekonujemy, temat Niemiec zawsze na czasie. Doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Udanej debaty, dobrego dnia dla państwa.
Kluczowy temat.